Dzień dobry Państwu, kłania się Wiesław Filip. Proszę Państwa, mam artykuł, który mnie samego zadziwił, no ale człowiek się uczy do śmierci, no i głupi umiera. Jestem w Dzienniku Ludowym, ale artykuł jest z Sinua, z 19 września. Kredyty z Azjatyckiego Banku Rozwoju wspierały projekty transportowe w Chinach. No właśnie. Azjatycki Bank Rozwoju wydał 17 miliardów dolarów, znaczy przekazał kredyty wartości 17 miliardów dolarów w ciągu ostatnich 30 lat na wsparcie 95 projektów transportowych w Chinach, powiedział urzędnik ADB. Właśnie. Taki jest brytyjski, jest angielski skrót Asian Development Bank. To jest japoński bank, bank z siedzibą w Tokio. Kwota związana z transportem, stanowi połowę wszystkich kredytów ADB, które przyszły ADB do Chin, powiedział Richard Gilda, szef działu transportu, rozwoju transportu Azji Wschodniej w ADB. Mówił o tym przy okazji seminarium, z okazji 30-lecia współpracy Chiny ADB. Otóż 50% pożyczek, a wszystkich tych, które przyszły do Chin, zostały wykorzystane do budowy autostrad, dróg, 27% na rozwój linii kolejowych, a reszta na rozwój transportu miejskiego, portów i projektów transportowych. Pan Chang, wysoki urzędnik w Ministerstwie Transportu chińskiego, powiedział, że w czasie tego seminarium powiedział, że Chiny są drugim największym kredytobiorcą ADB na całym świecie. Nie wiem, kto jest pierwszym, pewnie Japonia. Otóż dane Ministerstwa Transportu, Chińskiego Ministerstwa Transportu, wykazały, że w tej chwili, już abstrahując od ADB, od kredytów ADB, które pomogły w osiągnięciu tego sukcesu, o którym za chwileczkę powiem, teraz powiem. Otóż te dane Ministerstwa Transportu wykazały, że sieć komunikacyjna w Chinach to 4 950 000 kilometrów dróg do końca 2015 roku. 19 000 kilometrów kolei dużych prędkości. W tej chwili już jest 20 000. I 124 000 kilometrów dróg ekspresowych. Proszę Państwa, drogi ekspresowe mają swoją definicję, prawda? To są te drogi szybkiego ruchu, czyli przynajmniej dwa pasy w jedną stronę i ten pas awaryjny. No, a tego jest 124 tysiące. Nie wiem, ile u nas jest, może końcówka, może te 4 tysiące, może by się zebrało tych autostrad i tego wszystkiego. Tak, to jest koniec tego artykułu. Mogę tylko, znaczy mój komentarz do tego artykułu jest podobny, w istocie rzeczy podobny do komentarza, który zawarłem w poprzednim felietonie, gdy mówiłem o tym, że najbardziej rozwinięte kraje świata stworzyły w ciągu ostatnich 35 lat stworzyły z Chin molocha produkcyjnego, nad którym przestały w pewnym momencie panować. Który to moloch jakby się im urwał ze smyczy. Cały świat miał nadzieję, i Japończycy zapewne też, aczkolwiek Japończycy przyszli do Chin stosunkowo późno. Najwcześniej Niemcy i Amerykanie. ten wielki, bogaty świat przyszedł do Chin, bo zobaczył, że Chiny mają gigantyczną, bardzo tanią, śmiesznie tanią w ówczesnych czasach siłę roboczą i ta siła robocza jest niesamowicie pracowita. No i pomyśleli sobie, że zarobią na tych Chinolach. No i zarabiali. No i Chinole się urwali ze smyczy. I teraz mają problem. Bo jak Państwo wiecie, zresztą u siebie też żeśmy to przećwiczyli, tak zwane polskie rządy, te niby polskie rządy po 89 roku zniszczyły nam cały przemysł, zlikwidowały. Wszystko jest w tej chwili w Chinach. No więc cóż my tam produkujemy? Wszystko jest w Chinach, wszystko się produkuje w Chinach i w związku z tym i to Chińczycy już teraz nad tym wszystkim panują. To Chińczycy dzielą i rządzą w handlu światowym, a wszystkim innym zrzedły miny i wszyscy inni, w szczególności białasy po obu stronach Atlantyku i nie tylko, myślą, jakby tu się wyłgać teraz, jakby tu podstawić nogę, po pierwsze podstawić nogę Chińczykom w tym ich niepohamowanym rozwoju, no a dwa, jakby tu ich przystopować. No ani jedno, ani drugie nie wychodzi, no bo wyjść nie może, bo nie ma jak, bo Chińczycy to taki naród zawzięty, że jak się wzięli do pracy i poczuli pieniądze, no to pracują i pracują i pracują. Zarabiają coraz więcej, ale to, że ta siła robocza chińska jest już droższa, to nie oznacza, że jej drożyna jest konkurencyjna z jakąkolwiek siłą roboczą na tak zwanym szeroko pojętym zachodzie, czyli w krajach G20. Oczywiście nie. Jeszcze długo nie będzie konkurencyjna. Chciałem zwrócić uwagę Państwa na pewien fakt. Otóż mianowicie po raz pierwszy od czasów transformacji chińskiej w Kantonie, w prowincji Kanton, zamrożono na 2 lata wzrost płac. Stało się to bardzo niedawno temu. Czyli ten wzrost płac już nie będzie tak wysoki. No i w związku z tym Chińczycy muszą pracować jeszcze bardziej intensywnie, żeby zarobić więcej. To oznacza dla świata bardzo złe wieści. Bo tak jak pracują Chińczycy, tak intensywnie, nie potrafi pracować prawie nikt. Może dorównują im częściowo Polacy. No ale z kolei Polacy nie mają gdzie pracować. Ja wprawdzie słyszałem, rozmawiałem ze swoją kolegą z zachodniej Polski dzisiaj, który mówił mi o tym, że cała zachodnia ściana, na całej zachodniej ścianie bezrobocie jest minimalne, że brakuje pracowników. No ale tam są głównie firmy zachodnie, głównie firmy niemieckie. Lokują swoją produkcję. No i nic dziwnego. Czyli my jesteśmy po prostu sprowadzeni do, w przeciwieństwie do Chin, my jesteśmy sprowadzeni do takiego kraju, w którym jest tania siła robocza. Nic więcej. Natomiast w Chinach to jest zupełnie inna bajka. Chiny już nie są krajem, są w dalszym ciągu krajem stosunkowo taniej siły roboczej. Myślę, że zaczyna być chińska siła robocza porównywalna cenowo, kosztowo z polską siłą roboczą, ale nie ma porównania w prowadzeniu nawy państwowej. W Chinach to Chińczycy, to Chiny, może nie Chińczycy, to Chiny przede wszystkim, ale Chińczycy również, korzystają z tego boomu gospodarczego. Natomiast w Polsce korzystają głównie koncerny zachodnie. Znaczy przede wszystkim, tylko i wyłącznie powiedziałbym, koncerny zachodnie. I to jest ta kolosalna różnica. I tym optymistycznym akcentem optymistycznym kończę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.